Krzysztof Skórzyński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Wnet połączyłem się z Kijowem, dlatego że tam na Dnieprze w Nowej Kachlówce została wysadzona przez Rosjan i zrobimy to teraz.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, Studio Kijowskie, Radia Wnet. Dzień dobry, Dmytro.
Witam Krzysztofie, witam Państwa serdecznie. Nie mogę powiedzieć dzień dobry, bo dzień jest szczególnie niedobry dla nas wszystkich i w tym dla całej Europy i być może dla całego świata, bo wysadzenie tamy w Nowej Kachowce grozi nam ekologicznej katastrofy gigantycznej po prostu. Wszystko dlatego, że ten zbiornik, sztuczny zbiornik wody dawał wodę dla chłodzenia reaktorów atomowych w Energodarze, gdzie znajduje się największa elektrownia atomowa w Europie. Jeżeli dojdzie do tego, że poziom wody spadnie tak, że nie można będzie chłodzić tych reaktorów, to doprowadzi do wycieku radiacji. I po prostu ja nawet nie wiem w tej sytuacji, co można byłoby zrobić, żeby tego wycieku nie było. W tej chwili wiemy o tym, że woda ubywa z zbiornika Kochowskiego w bardzo szybkim tempie. 15 centymetrów na godzinie ubywa z tego zbiornika. Można już zobaczyć straszne wideo w tej zniszczonej wodnej elektrowni i tej byłej tamy i jak to wszystko zalewa. Ważne też powiedzieć, że zalewa przede wszystkim lewy brzeg Chersonszczyzny, na którym znajdują się okupanci. Prawy brzeg też jest pod zagrożeniem, szczególnie jest pod zagrożeniem niektórzy dzielnicy Chersonia samego. Podejrzewam i boję się tego, że cała ekologiczna system ekologiczny na południe od tej byłej wysadzonej w powietrze tamy będzie zniszczony. Są tam przepiękne wyspy na Dnieprze w rejonie Chersonia i niżej w nurcie Dnipra. To wszystko może być zalane, zatopione i przestać istnieć. To grozi też oczywiście ludziom jak na lewym, tak i na prawym brzegu. I ja podejrzewam, że Moskale zrobili to celowo. No raz, żeby nie było ofensywy, żeby my wszystko rzuciliśmy na to, na podołanie tych skutków tej katastrofy, a dwa, żeby po prostu oni boją się tego, że lewobrzeżna Chersonszczyzna, która graniczy z Krymem, wkrótce już będzie deokupowana. I więc oni po prostu postanowili, no cóż, jeżeli my nie jesteśmy w stanie tego obronić, no to niech to nie będzie niczyja ziemia, bo tej ziemi po prostu nie będzie. I w taki sposób po prostu wysadzili w powietrze i dlatego wysadzili w powietrze tą tamę. Zrobili to samo, co i zrobili komuniści w 1941 roku, latem tego roku, kiedy wysadzono w powietrze, była tama, potężna tama w Zaporożu. Zalano wtedy było dziesiątki tysięcy kwadratowych kilometrów i zabito. Nie tylko nacystów, którzy byli jeszcze na na prawym brzegu Dniepru wtedy, a w większości zabito było w cywilów, cywilów Ukraińców i dużo, dużo czerwonoarmistów. Także po prostu dla wroga, absolutnie dla Rosji, absolutnie nie wartuje absolutnie nic życie ludzkie i nie wartuje nic też bezpieczeństwo całej Europy, bo ja powtórzę, jeżeli dojdzie do tego, że te działające reaktory w elektrowni w Zaporożskiej w Energodarze nie będą chładzone, to doprowadzi do ekologicznej katastrofy, nawet nie wiem jakiego równia.
To jest oczywiście szokująca informacja. Czy to wysadzenie tej zapory kiedy się zdarzyło?
Zdarzyło się nad ranem. Zdarzyło się nad ranem, i bo dzisiaj w nocy był kolejny zmasowany atak rakietami w całej Ukrainie. Już wiemy, że 35 z 35 skrzydlanych rakiet wroga zostały zastrzelone. W Kijowie nie ma jakichś potężnych zniszczeń, szczątki spadły i tak dalej, ale to ten alarm skończył się o czwartej, po czwartej nad ranem i teraz gdzieś podejrzewam, że gdzieś o godzinie piątej nad ranem została wysadzona ta zapora.
Prezydent Zełenski zwołał specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, ale właściwie tak jak człowiek patrzy na te zdjęcia, zastanawia się, co można zrobić, i odpowiedź jest na to pytanie niestety jedna. Właściwie nic nie można zrobić, bo ileż tam trzeba było wrzucić betonu, ile w ogóle Tak. Co można zrobić, Dmytro?
Też ja zastanawiam się nad tym pytaniem i też na razie nie mam odpowiedzi na niego. Także sytuacja jest no, tragiczna i krytyczna, tak powiem.
Dzielnica Korabel w Chersoniu została odcięta od dostaw prądu, a za kilka godzin ze względów bezpieczeństwa odcięte zostaną również dostawy gazu. Szereg miejscowości w obwodzie chersońskim zostało już całkowicie lub częściowo zalanych, informuje doradca szefa biura prezydenta Daria Zarwina.
Ja podejrzewam, że teraz to, co można byłoby zrobić, to przewodniczącemu Międzynarodowej Agencji Nuklearnej, tak, Manuelu Grossi, on musi po prostu natychmiast lecieć tam do Energodaru i próbować wszystko, co tylko, nawet nie wiem co, ale coś robić, żeby nie doszło do jeszcze większej i potężniejszej katastrofy nuklearnej teraz, bo zagrożenie jest naprawdę wielkie. I też trzeba zwoływać posiedzenie ONZ-u natychmiast. I w ONZ-cie trzeba po prostu wymagać, żeby wyrzucona została Rosja nareszcie z prezydii ONZ-u.
Okupacyjne, patrzę, co Daria Gordijko pisze na naszej grupie wiadomości ze wschodu, bo okupacyjne władze obwodu chersońskiego zapowiedziały także ewakuację niewielkiej części ludności z kontrolowanych przez siebie terytoriów. Energodar, czyli największa elektrownia atomowa w Europie, nie funkcjonowała normalnie od po 20 lutego 24 lutego 2022 roku. Ostatnie informacje były takie, że część reaktorów została wyłączona z powodu braku energii. Dmytro, popraw mnie, jeśli mówię coś niepoprawnie.
Jest wszystko poprawnie, ale technologiczna sytuacja jest taka, że nawet jeżeli te reaktory nie dają na razie żadnego prądu, ich tym niemniej trzeba chłodzić. System wymaga, żeby całkowicie całkowicie wyłączyć te reaktory z pracy, z działania, to wymaga dużo czasu, naprawdę. I cały ten czas te niedziałające tak naprawdę reaktory muszą być chłodzeni. A tego ja nie wiem, czy to jest tak naprawdę możliwe z wysadzeniem tamy w Nowych Kachowce.
To powiedzmy, bo nie wszyscy mamy przed oczami mapę Ukrainy, gdzie jest Nowa Kachowka, jakie miasta są poniżej, co jest powyżej, jak daleko położona jest od wybrzeża Morza Czarnego.
Nowa Kachowka znajduje się za około 100 kilometrów od Morza Czarnego. Znajduje się na zachód od Chersonia. I niżej w nurcie Dnipra, na lewym brzegu Chersońszczyzny znajdują się wielkie, no na razie sama Nowa Kachowka, bo większość budowli znajduje się za tamą, na lewym brzegu. Dalej Oleszki, które znajdują się naprzeciwko Chersonia i trochę niżej w nurcie Dnipra znajduje się Gola Prysteń, też miasteczko znane w Chersońszczyźnie.
To tak. Jeszcze jedno pytanie, dlatego że my patrzymy zgodnie z nurtem Wisły, lewy brzeg Dniepru, Dniepr płynie, powiedzmy, odwrotnie. To w drugą stronę, czyli lewy brzeg to jest ten, który jest okupowany przez Rosjan?
Tak, dokładnie tak. Chersoń już jest pod wielkim zagrożeniem, jak już była informacja o tym, że niektórzy dzielnice tego miasta są pod wielkim zagrożeniem już w tej chwili, bo tam jest dzielnica, która nazywa się Ostryw, czyli wyspa, i ten Ostryw z samej swojej nazwy już zrozumiałe, że on może być zalany całkowicie. Tam z tej wyspy pochodzi na przykład pani Olena, która przywieźła swoich kotów, przywieźła z ponad 100 kotów z Chersonia, deokupowanego, tylko ostrzeliwanego, i ona przyjechała do Kijowa i teraz ona po prostu siedzi i płaci. Ja widzę w Facebooku, że ona wyszedła też online i krzyczy o tym, że co się stało. Dalej znajduje się też Bilozerka i tam też są plawnie. Plawnie to są takie no, drobne rzeczki, które wlewają się w Dnipro i tworzą takie, no, takie zakręty, takie labirynty, bardzo piękne. To byłem tam i to jest też perełka na naszej przyrody, tam bliżej do Morza Czarnego. Czyli no, wprost, jeżeli patrzeć wprost z Nowej Kachowki nurtem Dnipra do Morza Czarnego, no, no znów, gdzieś około 100 kilometrów.
Prezydent Zełenski zareagował na eksplozję w Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Niszcząc tamę Kachowskiej Elektrowni Wodnej, rosyjscy terroryści tylko potwierdzają całemu światu, że muszą zostać wydaleni z każdego zakątka ukraińskiej ziemi. Nie można im zostawić ani jednego metra, ponieważ każdy metr wykorzystują do terroru. Tylko zwycięstwo Ukrainy przywróci bezpieczeństwo i to zwycięstwo nadejdzie. Terroryści nie będą w stanie zatrzymać Ukrainy ani wodą, ani rakietami, ani niczym innym. Dmytro?
Zgadzam się z prezydentem Zełenskim i powiem, że wczoraj my mieliśmy już wielu informacji o tym, że coś się dzieje na froncie. Przede wszystkim pod Bachmutem, gdzie wojsko ukraińskie według oficjalnej już informacji wyzwoliło na flangach od Bachmuta ponad kilometr na północy i około 700 metrów na południe od południowy zachód od Bachmutu. Ale też dochodzą informacje z tam, gdzie jest granica obwodów Zaporowskiego, a Donieckiego. Tam rzekomo wojsko ukraińskie też, rzekomo jeszcze nie ma potwierdzenia, idzie też naprzód i wróg tam nie ma sukcesów. Ciekawe, że Ministerstwo Obrony Rosji wczoraj wystąpiło z komunikatem o tym, że za wczorajszy dzień, oni już w otwarcie mówią, że ofensywa ukraińska rozpoczęła się i oni mówią, że za wczorajszy dzień oni zniszczyli 8 czołgów typu Leopard 2, 10 czołgów francuskich na kołach i ponad 14 tysięcy Ukraińców, na co nawet Jewgenij Prigożyn, właściciel Wagnera, jego zapytano o komentarz na ten komunikat, on powiedział, że baron Münchhausen po prostu odpoczywa i że takiej idiotycznej informacji dawno już nie było i według oficjalnej informacji Ministerstwa Obrony Rosji z takim poziomem tej informacji Rosja już wielokrotnie mogłaby zniszczyć całą ziemię po prostu. Także nawet Prigożyn się śmieje nad tym wszystkim. No i ja myślę, że i działanie w obwodzie bielchorodzkim, ponieważ przecież tam nadal jeszcze przybywa w korpus ochotniczy, rosyjski korpus ochotniczy i działa tam w kierunku Szebekina i tak dalej. I działanie na samym froncie, to już były takie objawy tej ofensywy. I po prostu Moskale, nie mogąc wytrzymać napięcia, wysadzili w powietrze tamę w Nowej Kachowce.
Biuro prezydenta nazwało podminowanie kachowskiej elektrowni wodnej ekobójstwem i stwierdziło, że zaporowska elektrownia jądrowa jest zagrożona. Rosjanie będą odpowiedzialni za ewentualne pozbawienie wody pitnej ludności na południu obwodu chersońskiego i na Krymie. Możliwe zniszczenie niektórych miejscowości i biosfery. To z kolei powiedział Andrii Jermak, szef biura prezydenta.
Dokładnie tak, bo wysadzenie tej tamy w powietrze, jeżeli ja też dobrze rozumiem, ono grozi też utratą wody pitnej na Krymie, ponieważ stamtąd idzie ten kanał Dnipro-Krym. Widzę, że takich kanałów tam jest chyba dwa. I jeden znajduje się akurat w Nowej Kachowce, a drugi znajduje się na północ od Nowej Kachowki. No, w każdym razie to grozi wielkimi problemami z wodą pitną na Krymie samym.
Opisaliśmy już dosyć dokładnie to wszystko, co się zdarzyło. Przypomnijmy, elektrownia została wysadzona dzisiaj około 5 rano. To jest elektrownia, która jest po pierwsze na Dnieprze, po drugie zbiornik służył do chłodzenia elektrowni atomowej w Energodarze, w największej elektrowni atomowej w Europie. I te wszystkie konsekwencje opisał już Dmytro Antoniuk. Dmytro, jesteśmy już w kontakcie tak zwanym o 9.30 studio Kijów i kolejne informacje z Ukrainy. Rzeczywiście ten dzień nie zaczął się dobrze. Dmytro, mimo wszystko napij się herbaty.
Już sobie gotuję. Dziękuję.
A my o godzinie 7.32 kontynuujemy Poranek Wnet i zmieniamy temat. A właściwie miał być zupełnie inny dżingiel.
Na początku dociekań była krowa.
Bo to są takie w Poranku Wnet dociekania własne i w te dociekania ruszamy razem z panem Tadeuszem Bąkiem. Dzień dobry panu.
Witam, kłaniam się.
Ci z państwa, którzy od dawna słuchają Poranku Wnet, pewno pamiętają rozmowy na temat takiej innowacyjnej technologii spalania śmieci i odpadów. Dzięki tej technologii miały powstać te wszystkie i wodór, i gaz, i co tam jeszcze miało być?
Różne produkty, ale nie z palenia, lecz z gazowania.
Z gazowania.
To jest podstawowa różnica.
Tak, to za błąd przepraszam, ale to urządzenie, czy to urządzenie gdzieś powstaje?
W tej chwili tak prowadzimy zaawansowane prace projektowe w samorządach plus u prywatnych inwestorów przerobu odpadów do postaci energii elektrycznej i ciepła z produkcją wodoru. To jest najprostsza formuła wychodząca naprzeciw potrzebom samorządów, tym bezpośrednim zaopatrzeniem mieszkańców w ciepło i energię elektryczną. I na skalę samorządową, powiatową takie instalacje powstają w tej
Ale chwili. To te zaawansowane prace projektowe były prowadzone wtedy, kiedy rozmawialiśmy, a rozmawialiśmy czyli dwa lata
tak.
temu i co? I to jest cały czas ta sama faza?
Nie, faza jest, postęp jest ewidentny, ponieważ od rozmowy, kiedy zaczynaliśmy, weszliśmy w proces decyzji środowiskowych, uzgadniania aspektów formalno-prawnych, tak żeby inwestycje rozpocząć, tudzież aplikowaliśmy, to znaczy samorządy aplikowały do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o finansowanie tych inwestycji i do banków.
Czyli z naszego punktu widzenia, no to jest sprzed 2 lat, nic się nie zdarzyło.
Zdarzyło się bardzo dużo, dlatego
Co?
Że żeby uzyskać decyzję środowiskową, średnio w Polsce samorządy oczekują około ponad rok, półtora. I ten czas poświęcony był na to, żeby uzyskać decyzję środowiskową. Jeżeli jest decyzja środowiskowa prawomocna, wówczas projekt można realizować.
Ale decyzja,
takie są przepisy polskie.
Decyzja środowiskowa dotyczy wszystkich instalacji, czy tylko jakiejś jednej konkretnej?
Nie, wszystkie w Polsce instalacje termiczne i utylizacji odpadów podlegają prawu, które narzuca spełnienie określonych wymogów. A to bardzo długo w Polsce trwa.
I to jest.
I my ten czas wykorzystaliśmy na to, żeby to jest, znaleźć się w tym miejscu.
I to jest informacja dla tych, którzy słuchają radia od co najmniej 2 czy 3 lat.
Dwóch.
Co najmniej 2 lat. Uzupełnienie tej informacji, bo państwo domagali się tego, żeby pan Tadeusz Bąk powiedział, co się dzieje na tych budowach, które mają energetycznie według pana przynieść Polsce bardzo wiele.
Po pierwsze mają przynieść bardzo wiele mieszkańcom samorządów i samym samorządom, to znaczy
Polakom.
Tak, mieszkańcom, czyli Polakom również też i głównie, natomiast podstawowym efektem tych technologii, instalacji, które są znane od wielu, wielu lat, również sprzed wojny, problematyka zgazowania, koszty inwestycyjne są o połowę mniejsze od klasycznych spalarni rusztowych, podobnie jest emisje niższe, ceny za ciepło niższe dla mieszkańców, ceny za energię elektryczną. Dlaczego? Ano dlatego, że mieszkańcy wytwarzają odpady i te odpady są na miejscu utylizowane. Mieszkańcy, samorząd nie musi dopłacać, żeby się pozbyć, a w to miejsce kupować węgiel czy gaz, żeby wyprodukować energię, tylko wykorzystuje te zasoby wysokopłynne czy wysokocenne energetyczne, nie dopłacając, a wykorzystując na miejscu celem wyprodukowania energii cieplnej i energii elektrycznej.
No dobrze, powiedział pan prywatni inwestorzy, ktoś wyłożył prywatne swoje pieniądze na to, żeby wybudować taką instalację?
Obecny rząd uruchomił
to rząd,
program.
To nie prywatne.
To są instalacje samorządowe, ale korzystają ze wsparcia finansowania NFOŚ-u i banków.
I takie pieniądze są uruchomione.
Takie pieniądze są uruchomione. Była pierwsza tura 3 miliardy środków, które zadysponował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w programie Racjonalna Gospodarka Odpadowa. Ten budżet został powiększony o kolejne 3 miliardy i samorządy mogą z tych środków aplikować, korzystać.
Z tego, co pamiętam, tą całą instalacją była zainteresowana Arabia Saudyjska, inne kraje, ktoś z niej, gdzieś to wybudowano?
nie od czasu, kiedy my rozmawialiśmy. Problemy covidowe bardzo mocno zweryfikowały decyzje na całym świecie, również w Arabii, w której rozmawialiśmy.
Czyli COVID stanął na przeszkodzie.
Tak, bardzo zahamował.
A teraz już COVID odpuścił, jeszcze chwila i już będziemy, już nie będzie stanu epidemii nawet w Polsce. Chyba jeszcze ten stan epidemii w Polsce obowiązuje, ale już nikt o tym nie pamięta. Ale my zaprosiłem pana Tadeusza Bąka do studia, żebyśmy porozmawiali o gazoporcie, bo według pana, według naukowców w gazoporcie też mogłoby się coś dobrego zdarzyć.
Tak, bardzo dużo. Może nie w samym, na terenie samego gazoportu, ale problem dotyczy tego, że my zakupujemy LNG, czyli gaz ziemny skroplony, zakupujemy w miejscu załadunku gaz ziemny, jednocześnie zakupujemy jego skroplenie, żeby go przewieźć, czyli zagęszcza się mniej więcej ponad 600 razy i w postaci cieczy w temperaturze poniżej minus 160 stopni, czyli minus 162, 163 stopnie, jest transportowana ciecz do terminala w Świnoujściu. Mniej więcej koszt skroplenia wynosił w momencie, kiedy prowadziliśmy rozmowy z Gazsystemem, to proporcja była taka, że koszt skroplenia to był około 45% w cenie LNG, czyli w cenie gazu. Zakupienie skroplenia, przewiezienie tego LNG do terminala i żeby go dostarczyć do mieszkańców, do przemysłu, to trzeba było go zregazyfikować, czyli z powrotem zmienić go do stanu gazowego w temperaturze 4 stopni. I cała ta energia zakupiona została w terminalu stracona. Skala tej straty jest na poziomie dla gospodarki około 10 miliardów złotych. To jest czysty cash flow, czysty pieniądz.
10 miliardów złotych w skali rocznej.
W skali rocznej, tak. Natomiast proponowaliśmy i prowadziliśmy rozmowy, żeby tą energię chłodu wykorzystać, bo to jest najczystsza forma energii wyprodukowana, czyli minus 163 stopnie i energia elektryczna przy okazji, którą można odzyskać, czyli tą energię, którą w Katarze czy w Stanach Zjednoczonych poświęcono, żeby skroplić, tu możemy w całości ją odzyskać.
Ale jak?
W ten sposób, że wyobraźmy sobie obrazowo, jeżeli mamy tonę surowca, płynu, który ma minus 163 stopnie, za pośrednictwem systemu wymienników możemy tą temperaturę przekazać do schłodzenia powietrza, czyli wyprodukowania skroplonego azotu i skroplonego tlenu, który jest produkowany w tej chwili w polskiej gospodarce przez podmioty zagraniczne z udziałem drogiej energii elektrycznej. Przy czym w Świnoujściu ten cały chłód gotowy jest stracony. I to jest ta strata.
Kiedy... No dobrze, ale może nie istnieje taka technologia, która potrafi chłód przenieść.
Technologia jest.
Jaka to jest technologia?
To jest technologia polska. Z tym, że jest to technologia procesowa i można ją wykorzystać do odzysku właśnie system wymienników.
No dobrze, czyli jest technologia, ta technologia, powiedział pan, polska, czyli nieznana na świecie?
Już jest znana, bo Niemcy, którzy w tej chwili są w trakcie przygotowywania kilku terminali LNG. Właśnie prowadzimy rozmowy z firmą niemiecką do wykorzystania tej technologii właśnie tam, w Niemczech, bo Niemcy wspomnieli, że właśnie ich interesuje, żeby wykorzystać prawie 50% tej czystej energii w chłodzie.
No dobrze. I tę energię do czego można wykorzystać?
Do produkcji na przykład z azotu, skroplonego tlenu, który jest niezbędny dla zakładów chemicznych. Zakłady chemiczne kupują tlen czy azot w czystą formę do procesów syntez różnych związków chemicznych.
A w jaki sposób? Skąd ten tlen i azot się czysty
bierze? Z powietrza, którym oddychamy, prawie około 20%.
No dobrze, ale tu mamy tutaj gaz skroplony, a energia, czyli podgrzewamy i co? Nie?
Schładzamy, czyli
co schładzamy, jak jest 163?
Czyli przez system wymienników możemy odebrać, czyli ocieplić to LNG, zamiast spalać 2%, tak jak w terminalu w Świnoujściu, spala się około do 2% tego LNG zakupionego, żeby podwyższyć temperaturę, czyli zamienić z powrotem ocieplenie na formę gazową.
To rozumiemy. Tak. Przepraszam, że w Państwa imieniu to mówię, ale to rozumiemy. I co
natomiast
dalej?
Ten chłód może posłużyć, który zawarty w LNG, do schłodzenia powietrza. I w tym momencie, jeżeli schłodzimy powietrze, w pewnym procesie, który jest znany, stosowany na całym świecie, możemy uzyskać skroplony azot i skroplony tlen, czyli rozdzielić powietrze na poszczególne składniki. Czyli wykorzystujemy ten chłód zakupiony już do produkcji produktów.
Jeżeli ktoś z Państwa uważa, że to jest proces niemożliwy, albo że pan Tadeusz Bąk się myli, to oczywiście wydawca Małpa Radio Wnet, wydawca@wnet.fm można napisać komentarz w tej sprawie albo na naszej stronie, albo na YouTubie Radia Wnet, bo transmisja z naszej rozmowy trwa na kanale YouTube Radia Wnet. Pytanie, ile to kosztuje?
Proszę Państwa, instalacja na terenie terminala Świnoujściu, który ten terminal znamy, nie jest możliwa do posadowienia bezpośrednio, z tego względu, że jest to infrastruktura krytyczna, bezpieczeństwo kraju, tak? Natomiast obok terminala są tereny, gdzie można instalację posadowić i tą energię chłodu wykorzystać w osobnym zakładzie. Tudzież można sobie wyobrazić w tej chwili, że przedsiębiorcy polscy potrzebują, przykładowo, piekarnia potrzebuje gaz ziemny, to jeżeli potrzebuje chłód do zmrażania pieczywa i potrzebuje energię elektryczną, w związku z czym gaz, czyli LNG, może być przewieziony do piekarni, w procesie wysokosprawnej kogeneracji wytworzona energia elektryczna i ciepło, które jest potrzebne do wypieku, a chłód do schładzania bułek. To tak w najprostszym ujęciu obrazowo.
Obrazowo pytanie, jak przewieźć chłód, to jest prawie...
Przewiezienie, została zrobiona koncepcja na terminalu i tam są system torowiska, gdzie można załadować i w tej chwili LNG jest ładowane na samochody ciężarowe, na cysterny i przewożone w dowolne miejsce w kraju, jak również i do Niemiec. Tak za pośrednictwem PKP może być przewieziony cysternami i tak zwanymi izocysternami w dowolne miejsce, do elektrowni, do zakładów chemicznych i koszt przewiezienia LNG jest jednostki energetycznej, czyli tej tak zwanej megawattogodziny energii zawartej w paliwie, czyli w LNG, jest tańszy około 6% od przesłania sieciami, czyli za pośrednictwem wszystkich tłoczni. Robiliśmy takie stosowne obliczenia z Pegnigiem i się okazało, że około 6-7% jest tańszy koszt przewiezienia trakcją PKP bądź trakcją samochodową. W tej chwili stocznia remontowa pod ten projekt wykonała program budowy izokonteneru właśnie przystosowanych do przewozu LNG. Natomiast program, jak wiem, nie jest uruchomiony na szerszą skalę.
Jak pan widzi, Konrad Tomaszewski, który odpowiada za naszą transmisję na YouTubie, jest bardzo zainteresowany inwestycją, a pan nie odpowiedział na pytanie, ile to kosztuje, proszę Konradowi
powiedzieć. W zależności od skali konieczne jest zrobienie stosownego studium. Chciałbym powiedzieć, że...
Miliardy.
Nie, to w zależności, jeżeli
mniej
tak.
Im mniej przy będzie stratach, kosztować, tym bardziej Konrada to będzie interesować.
Także to nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć konkretnie, z tego względu, że to trzeba sobie określić, co chcemy kupić, co chcemy zrobić, tak? I na to trzeba się przygotować odpowiednio. Natomiast chciałem powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że skala strat tej energii, chociaż Gaz-System czy polskie LNG mówi, że jest to koszt wytworzenia gazu ziemnego z LNG, tak, to się zgadza. Natomiast z punktu widzenia gospodarki kraju to jest to strata. Natomiast to jest ilość energii, którą tracimy, to jest ekwiwalent, musiałaby pracować elektrownia około 800 MW, czyli to jest mała elektrownia atomowa. Czyli tyle energii rocznie puszczamy, co by mała elektrownia atomowa wyprodukowała rocznie. To jest oszczędności już na samej budowie takiej elektrowni są gigantyczne i możemy to mieć bardzo szybko, w skali rzędu 2 lat. Tylko jest kwestia decyzji. Była rozmowa z panem ministrem Naimskim swego czasu, jak z panem, panie redaktorze, rozmawialiśmy. I pan minister oczywiście na dosyć szerokim gremium wprost powiedział, że należy tą energię z ziemi podjąć, bo to jest olbrzymia strata dla gospodarki, ewentualnie może to być bardzo duża korzyść dla gospodarki, tak? No natomiast COVID trochę skomplikował nam.
To już w takim razie dwa projekty pana Tadeusza Bąka będziemy śledzić. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
7:49 zaśpiewa Elvis.
Muzyczny wtorek od godziny 13:00, muzyczny program z Kuczem. Rocznice, premiery, ważne persony światowego i polskiego rocka. Od 13:00 zaprasza Tomasz Wybranowski po skryptum każdy wtorek o godzinie 19:00.
Muzyczny wtorek.
To była autopromocja.
Reklama.
Zrób sobie przerwę na kawę, jaką lubisz. Małą czarną, espresso z pianką, cappuccino, Kawena. Świeża, aromatyczna kawa i nowoczesne ekspresy. W Twoim domu, biurze i restauracji. www.cawena.pl.
Po reklamie.
Tydzień temu, bo 31 maja w Zachęcie odbyła się konferencja naukowa Etienne Gilson, Henryk Kiereś, sztuka w perspektywie realizmu, podczas której uhonorowano jubileusz 80-lecia profesora Henryka Kieresia. Inspiracją do zorganizowanej konferencji było wydanie przez Zachętę tłumaczenia książki Etienne Gilsona, jednego z czołowych historyków filozofii pierwszej połowy XX wieku, zatytułowanej Materie i Formy. Jednym z prelegentów był pan Florian Alain Michel, profesor historii na Sorbonie w Paryżu, autor biografii intelektualnej Gilsona. Specjalizuje się on również w dziejach relacji katolików z prawicowymi ugrupowaniami politycznymi we Francji. Na te tematy z profesorem Florianem Michelem rozmawiał Mikołaj Murkociński.
Etienne Gilson był filozofem i historykiem idei. Czy jest on dzisiaj trochę zapomniany? Tak, Etienne Gilson jest ogólnie zapomniany we Francji. Dopiero zaczynamy ponownie go odkrywać. Umarł prawie 50 lat temu, w 1978 roku, w wieku niemal 90 lat. Większość jego dzieł zostało opublikowanych w latach 1920-1950-60. Był to okres, w którym wywierał duży wpływ. Odegrał pierwszoplanową rolę w historii Francji. Był senatorem, profesorem w Collège de France. Był także członkiem wielu delegacji dyplomatycznych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w momencie tworzenia UNESCO. Był naprawdę postacią pierwszoplanową. Opublikował setki artykułów w prasie codziennej, dziesiątki artykułów, dziesiątki prac. W momencie jego śmierci, w związku z różnymi przemianami kulturowymi, kryzysem katolicyzmu, kryzysem demokracji chrześcijańskiej, kryzysem uniwersytetu, to wszystko doprowadziło do jego zniknięcia ze sceny publicznej. Wspomniał pan o kryzysie katolicyzmu i tutaj chciałbym porozmawiać o innym dziele, które powstało pod pana redakcją, opublikowane w zeszłym roku i które poświęcone jest historii relacji między katolikami a prawicą we Francji od 1945 po czasy współczesne. Z naszego punktu widzenia tutaj w Polsce Francja jest krajem w dużej mierze zlaicyzowanym. Czy ta prasa traktuje o historii, która jest skończona, czy też jest to stan rzeczy? Nie, to nie jest historia skończona. Jest to stan rzeczy i sytuacja we Francji jest znacznie bardziej złożona. Jeszcze nie tak dawno temu zauważyłem na mszy świętej w mojej parafii ministra rządu Macrona, który okazał się być kuzynem proboszcza celebrującego Eucharystię. W historii Francji istnieją bardzo stare powiązania między prawicą a katolicyzmem. W tej książce chcieliśmy pokazać różnorodność tej prawicy katolickiej. Praca obejmuje całe spektrum polityczne od centroprawicy po skrajną prawicę. Redukuje się czasem te związki do Petena, akcji francuskiej, Charlesa Maurrasa, antysemityzmu, ale to jest zupełna nieprawda. Prezydent René Coty, jeden z dwóch prezydentów IV Republiki, był katolikiem niezwykle sumiennym i praktykującym. Był pierwszą głową państwa, która udała się do Rzymu w latach 50., ponoć pierwszą od czasów Karola Wielkiego. Prezydent de Gaulle był katolikiem, Georges Pompidou, jego następca również. Oczywiście w przypadku Valéry'ego Giscarda d'Estaing, François Mitterranda i Jacques'a Chiraca sprawa była bardziej skomplikowana. Jednak wszyscy byli związani kulturowo z katolicyzmem, pomimo tego, że François Mitterrand był rzecz jasna człowiekiem lewicy. Wiemy dobrze, że rozpoczął swoją karierę jako polityk prawicy. Zatem celem tej pracy jest pokazanie pluralizmu prawicy katolickiej, od ekstremów aż po prawicę rządową, parlamentarną, w długiej historii Francji. To oczywiście nadal można obserwować. Proszę zauważyć na przykład rok 2017, nieszczęśliwa kandydatura François Fillona lub jeszcze niedawno kandydatura Erika Zemmoura głęboko naznaczyły praktykujących katolików. Jak dzisiaj można usytuować elektorat katolicki we Francji, skoro z tego co wiem, nie istnieje tam obecnie demokracja chrześcijańska, taka jak niemiecka CDU lub demokracja chrześcijańska we Włoszech? Ma pan rację, nie ma dzisiaj we Francji partii chrześcijańskich demokratów takiej jak na przykład w Niemczech, we Włoszech, w Belgii i tak dalej. Jednak w partiach centroprawicowych we Francji jest ktoś taki jak François Bayrou, który przedstawia się jako spadkobierca demokracji chrześcijańskiej. Odpowiadając na pana wcześniejsze pytanie, zauważyliśmy w 2022 roku podczas wyborów prezydenckich rozproszenie elektoratu katolickiego. 20% katolików we Francji zagłosowało na Jean-Luca Mélenchona, kandydata lewicy i La France Insoumise, ale jednocześnie głosowali oni na prawicę. Zaobserwowaliśmy umocnienie prawicowości wśród katolików francuskich, skoro w sumie ponad 40% praktykujących katolików zagłosowało na Erika Zemmoura i Marine Le Pen.
et Marine Le Pen. C'était là quelque chose d'exceptionnel.
To było coś wyjątkowego. Można oczywiście stwierdzić, że Eric Zemmour zabiegał o konserwatywnych wyborców katolickich, a partia Les Républicains nie zdołała przedstawić poważnego kandydata, który mógłby przekonać ten elektorat katolicki. Jest więc przesunięcie w stronę skrajnej prawicy, jednak we Francji jest to pewna stała historyczna. Dwie trzecie katolików, od kiedy istnieją sondaże, głosują na prawicę rządową, a w pewnych momentach na skrajne ugrupowania. Jednak jest to tendencja bardzo ważna, która się utrzymuje. W swoim wystąpieniu podkreślił pan, że Étienne Gilson odrzucał ideę tak zwanych momentów przełomowych. Jednak często się mówi, że historia relacji między katolikami a reżimem republikańskim we Francji to historia przełomów. Takim przełomem była na przykład ustawa o rozdziale kościoła od państwa z 1905 roku. Jak możemy w takim razie odczytywać tę burzliwą historię przez pryzmat Gilsona? Dziękuję za zadanie tego mądrego pytania, które przez długi czas nie dawało mi spokoju. Gilson był republikaninem, nie był monarchistą. Nie było mu w żaden sposób blisko do środowisk podobnych do Akcji Francuskiej. Wywodził się z paryskiego drobnomieszczaństwa republikańskiego. Co ciekawe, dla niego rewolucja francuska w zasadzie nie istnieje z punktu widzenia historii idei. Gdy mówi o Francji, ma na myśli Francję od średniowiecza, Sorbonę, uniwersalizm myśli francuskiej. Gilson w żadnym wypadku nie jest nacjonalistą. Przeciwnie, powtarza on, że Sorbona znajduje się we Francji, ale nie jest Francją. Że to również doktorzy z zagranicy kształcą studentów paryskich, że to także studenci zagraniczni przyjeżdżają kształcić się w Paryżu. Jest to panorama chrześcijaństwa, którą często przedstawia. Gilson jest bardzo przywiązany do postrzegania historii Francji w sposób całościowy, ponad pęknięciami spowodowanymi przez rewolucję. Pokazuje na przykład w niektórych tekstach, że wiele elementów rewolucyjnej wizji Republiki Uniwersalnej jest głęboko zakorzenionych w idei chrześcijańskiej, oczywiście w formie zlaicyzowanej, zmienionej. Jest to trochę formuła Chestertona, który mówił o wartościach chrześcijańskich, które oszalały. Gilson często zbliża się do podobnej interpretacji. Można też dodać, że kształcił się w Szkole Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich i nigdy nie ustawał w wychwalaniu wykształcenia, które tam otrzymał. Wykształcenia liberalnego, przywiązanego do łaciny i greki, kultury klasycznej, sztuki. Uczył się muzyki, uczył się malarstwa i filozofii. Był bardzo wdzięczny księżom, którzy go kształcili, i został głęboko zraniony, gdy szkoła, niższe seminarium, gdzie się uczył, zostało zamknięte w momencie rozdzielenia kościoła od państwa. Miał wtedy 20 lat. To go na zawsze zaszczepiło przeciwko pewnej idei republiki antyklerykalnej i agresywnej wobec wyznań. Jednak choć mógł on to obserwować i nie wahał się o tym mówić, pozostał umiarkowanym republikaninem. W pewnym sensie właśnie dlatego, że był katolikiem i ponieważ odwoływał się do bardzo długiej tradycji francuskiej. Czy Étienne Gilson to filozof chrześcijański? Zdecydowanie tak. Filozof i chrześcijanin. Chrześcijanin-filozof. Działa to we wszystkich konfiguracjach. Gilson był głęboko naznaczony swoją wiarą i jednocześnie wiarą w czasy, w których przyszło mu żyć. Swoją miłością do Kościoła to oczywiście ważne. Istnieje bardzo piękny list, który można odnaleźć na stronie internetowej Watykanu. Został on zaadresowany przez papieża Pawła VI do sędziwego już wówczas profesora Gilsona z okazji jego urodzin w 1975 roku. Jest to kilka bardzo wstrząsających stron, których lekturę polecam państwa słuchaczom.
Wiadomości z net. Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 8, 6 dzień czerwca, Małgorzata Kleszczy. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet. Dzisiaj około 5 rano Rosjanie wysadzili zaporę elektrowni wodnej w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim. W związku z tym prezydent Wołodymyr Zełenski zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, o czym poinformował sekretarz RNBiO Oleksij Daniłow. Eksplozja w kachowskiej elektrowni wodnej może mieć negatywne konsekwencje dla zaporowskiej elektrowni jądrowej, a o tym mówił podczas poranka wnet Dmytro Antoniuk.
Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce grozi nam ekologicznej katastrofy gigantycznej po prostu. Wszystko dlatego, że ten zbiornik, sztuczny zbiornik wody, dawał wodę dla chłodzenia reaktorów atomowych w Energodarze, gdzie znajduje się największa elektrownia atomowa w Europie. Jeżeli dojdzie do tego, że w poziom wody spadnie tak, że nie można będzie chłodzić tych reaktorów, to doprowadzi do wycieku radiacji.
Mówił Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet z Kijowa. W wyniku detonacji poziom wody w zbiorniku kachowskim gwałtownie spada, co stanowi dodatkowe zagrożenie dla czasowo okupowanej elektrowni jądrowej Zaporoże. Woda ze zbiornika kachowskiego jest niezbędna do tego, aby stacja otrzymywała energię do turbin i systemów bezpieczeństwa zaporowskiej elektrowni jądrowej. Staw chłodzący stacji jest obecnie pełny. Od godziny 8 poziom wody wynosi 16,6 metra, co jest wystarczające dla potrzeb stacji. W tej chwili sytuacja w elektrowni jądrowej jest pod kontrolą. Ukraiński personel monitoruje wszystkie wskaźniki. W nocy Rosjanie przeprowadzili ataki na Kijów. Alarm ogłoszono na obszarze całej Ukrainy. Mer Kijowa Witalij Kliczko napisał na Telegramie, że systemy obrony powietrznej odpierają ataki na miasto. Rosja odkupuje elementy uzbrojenia, zwłaszcza podzespoły wykorzystywane do budowy czołgów i pocisków rakietowych, które wcześniej sprzedała do Indii i Birmy. Zmagająca się ze skutkami zachodnich sankcji Moskwa podejmuje te działania, ponieważ potrzebuje broni na wojnę z Ukrainą, ujawnił japoński portal Nikkei Asia. Pod koniec maja doszło do tragicznego wypadku na jeziorze Maggiore z udziałem oficerów tajnych służb Izraela i Włoch. Zginęły wtedy 4 osoby. Według dziennika Corriere della Sera, który opisywał sprawę, przyjazdy agentów Mossadu nad jezioro miały na celu powstrzymanie wykradania wojskowych technologii przez Rosjan. W okolicy znajdują się bowiem firmy produkujące komponenty, między innymi dla koncernu wojskowego Leonardo. Premier Danii Mette Frederiksen spotkała się z prezydentem USA Joe Bidenem w Waszyngtonie. Biały Dom poinformował, że głównym tematem rozmów była pomoc dla Ukrainy. Mimo spekulacji o szykowaniu jej na nową sekretarz generalną NATO, szefowa rządu w Kopenhadze nie potwierdziła, że ubiega się o to stanowisko. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie polskiej reformy sądownictwa. W pełni uwzględniono skargę złożoną przez Komisję Europejską, która stwierdziła, że przyjęte przepisy naruszają prawo Unii Europejskiej. W ocenie sędziów Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą, a niezawisłość i bezstronność nie są u niej zagwarantowane. To kpina z europejskiego prawa i wyraz traktowania Polski jako państwa, na którym brukselskie elity próbują testować swoje antydemokratyczne wizje. Tak, była premier, obecnie eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, Beata Szydło oceniła poniedziałkowy wyrok TSUE. Sam wyrok będzie analizowany, natomiast dzisiaj nie znajdują się tam żadne tezy, które sprawiłyby, że musielibyśmy myśleć o pilnej nowelizacji ustawowej, żeby ten wyrok wdrażać, powiedział minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda weźmie udział w szczycie państw bukaresztańskiej dziewiątki w Bratysławie, zapowiedziała kancelaria prezydenta. Po godzinie 11 podczas sesji inauguracyjnej szczytu B9 Andrzej Duda wygłosi przemówienie na Zamku Bratysławskim, po czym weźmie udział w sesji plenarnej szczytu państw bukaresztańskiej dziewiątki. Na godzinę 15 zaplanowano konferencję prasową. W programie wizyty jest także spotkanie prezydenta z przedstawicielami firm zrzeszonych w Klubie Polskiego Biznesu i konsulami honorowymi RP w Republice Słowackiej. We wtorek w Sądzie Najwyższym ma odbyć się rozprawa kasacyjna w sprawie Mariusza Kamińskiego i innych osób z kierownictwa CBA. 3 miesiące temu SN podjął to postępowanie zawieszone od lata 2017 roku. W ostatni piątek orzeczenie związane z tą sprawą wydał Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję Rady w sprawie stóp poznamy najprawdopodobniej po południu.
Prognoza pogody.
Nad Polskę zaczyna napływać cieplejsze powietrze, jednak wciąż polarne. Pod koniec dnia południe kraju znajdzie się pod wpływem płytkiej zatoki niżowej. Tam będzie dużo chmur, przelotne opady deszczu i lokalnie mogą pojawić się burze. W pozostałej części kraju pogodnie. W centrum można spodziewać się więcej chmur. Temperatura maksymalna od 22 stopni w Warszawie. Termometry pokażą nawet 28 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obejmują one południowo-wschodnią część Polski i obowiązywać będą od godziny 14 do 21.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju Roland Garros w meczu czwartej rundy grała z Łesą Curenko i zawodniczka z Ukrainy musiała skreczować ze względu na zły stan zdrowia po prostu i kontuzję. W pierwszym secie przy wyniku 5-1 dla Igi. To była mniej więcej 50. minuta tego meczu, a więc Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału po takim, no można powiedzieć, nieoczekiwanym przebiegu gry z Łesą Curenko, ale miała podobną sytuację na turnieju w Rzymie, kiedy też musiała poddać swój mecz ze względu na stan po prostu kontuzjowanej nogi. Teraz zmierzy się z Coco Gauff, a więc tą samą, z którą grała w finał turnieju Roland Garros, ten ostatni, kiedy to Iga wygrała, bo przecież jest obrończynią trofeum na kortach w Paryżu. Jeśli chodzi o naszą kadrę piłkarską, to rozpoczęło się takie wstępne zgrupowanie przed meczami z Niemcami. Najpierw towarzyskie spotkanie, 15 czerwca, a później już mecz o punkty z Mołdawią. Na razie bez zawodników, którzy są na zasłużonych urlopach, jak Robert Lewandowski czy też Piotr Zieliński. Trener Fernando Santos zaprosił na takie wyrównawcze treningi na stadionie, na bocznym stadionie Legii, bocznym boisku, piłkarzy, którzy po prostu wymagają pewnych treningów, między innymi Jan Bednarek, czy też Kamil, czy też Karol Glik, przepraszam, Glik jest niepowołany. Oczywiście, jeśli chodzi o te treningi wyrównawcze, to chodzi o to, żeby piłkarze weszli już dobrze w zgrupowanie, które rozpocznie się 12 czerwca, a 14 między innymi zostanie zaproszony także na dzień przed meczem Jakub Błaszczykowski, tylko dlatego, żeby już później Błaszczykowskiego pożegnać w meczu towarzyskim z Niemcami. Dziś Błaszczykowski będzie miał okazję wystąpić przeciwko drużynie Puszczynie Połomice w barażach, bowiem będzie to spotkanie barażowe o awans do ekstraklasy piłkarskiej.
Nie widzisz miny Łukasza Jankowskiego, który już przygotowuje się do rozmowy z naszym gościem, chwilę wejdzie do studia.
Bo jest rzeczywiście obsuwa, jeśli chodzi o tutaj sport i wcześniej wiadomości, więc ja może tylko skończę tym, że zgrupowanie reprezentacji Polski takie już oficjalne rozpocznie się 12 czerwca i może na tym zakończmy.
I do usłyszenia. Grzegorz Milko wróci na antenę po godzinie 9.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Autopromocja.
Pierwsza taka w polskim eterze. Audycja o sportach motorowych. Formuła 1, WRC, a także serie, w których rywalizują polscy kierowcy. Rozmowy z kierowcami i dziennikarzami ze świata sportów motorowych w audycji Czas na Motorsport. Każdy wtorek o godzinie 22 na antenie Radia Wnet. Zapraszają
Piotr Nałęcz
i Kamil Kowalik.
Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów i Polski Karting.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj! zrzutka.pl/wnet Grzegorz Milko.
To była autopromocja.
Poranek się toczy i zagląda Łukaszowi w oczy. Łukasz Jankowski jest już w studio. Kto będzie dziś gościem?
A dzisiaj gościem Poranka Wnet będzie Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To będzie jeden z pierwszych wywiadów z ministrem prezydenckim po wydarzeniach weekendu, a dzień jest ważny, bo być może wieczorem będzie orędzie prezydenta Andrzeja Dudy na wszystkich większych stacjach telewizyjnych, więc zaraz się dowiemy, czy to prawda, czy nieprawda. Skoro jest orędzie, znaczy, że dzieją się rzeczy ważne.
Pan minister śpiewał nie będzie, a zaśpiewa Bob Dylan.
Wywiad
wnet.
A gościem Poranka Wnet Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni słuchacze.
Przed piosenką Boba Dylana informowałem, że dzisiaj być może będzie orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. To prawda czy nieprawda?
Bardzo szanuję Boba Dylana, to jest mój osobisty idol, można powiedzieć, to po pierwsze. Po drugie, nie chcę uprzedzać faktów, polityka ma swoją dramaturgię, to niedługo będzie jasne.
No ale informacje portalu Czysta Polityka, prawdziwe czy nieprawdziwe? Panie redaktorze, o 20 włączyć telewizor czy nie włączać telewizora o 20?
Proponuję włączyć.
Jeżeli włączyć, to co zobaczymy?
Panie redaktorze, pan prezydent wybiera takie sposoby komunikacji z narodem, ze społeczeństwem, jakie uznaje za stosowne. Przypomniałem tylko tydzień temu w Połczynie Zdroju bardzo wyczerpująco tłumaczył powody swojej decyzji dotyczącej ustawy o komisji weryfikacyjnej właśnie nie politykom, nie nie publicystom, tylko zwykłym mieszkańcom tej miejscowości.
I teraz ten apel pojedzie nie do jednej miejscowości, ale do całej Polski?
Być może.
Jakie są skutki międzynarodowe podpisania ustawy o komisji weryfikacyjnej?
Panie redaktorze, to jest moim zdaniem zupełnie suwerenna kwestia Rzeczpospolitej Polskiej. I ta sprawa nie powinna mieć żadnych skutków międzynarodowych. Gdybyśmy żyli w świecie idealnym, to było oczywiste. Oczywiście nie żyjemy w świecie idealnym, pojawiały się różne głosy, ale myślę, że trzeba przejść nad nimi do porządku dziennego i zachować zimną krew.
Prezydent Polski Andrzej Duda nie pojawił się na poniedziałkowym spotkaniu z amerykańskimi inwestorami.
Gdyż rząd wystąpił o pilne konsultacje w bardzo ważnej sprawie, w sprawie dzisiejszego szczytu grupy Bukaresz 9, grupy natowskiej w Bratysławie. Są to kwestie związane z bezpieczeństwem nie tylko naszego państwa, ale i całego regionu, całej Europy. Są to kwestie związane z przygotowaniem polskiej i nie tylko polskiej strategii przed szczytem NATO w Wilnie w lipcu. Więc to jest zwykła sprawa, że w gorącym czasie można odwołać udział prezydenta w nawet ważnych spotkaniach.
A strona amerykańska oficjalnie kontaktowała się z panem prezydentem w tej sprawie?
Panie redaktorze, w jakiej sprawie?
W sprawie podpisania i wdrożenia ustawy o komisji weryfikacyjnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce.
Czytaliśmy różne oświadczenie, to było w sferze publicznej. Panie redaktorze, powtarzam, jest to kwestia suwerennej polskiej polityki i taka powinna pozostać.
Rzutuje na relacje sojusznicze ze Stanami?
Myślę, że absolutnie nie.
Na ile jest tak, że dzisiaj wieczorem pan prezydent będzie tłumaczył nowelizację, czy tłumaczył podpisanie tej ustawy?
Panie redaktorze.
Panie ministrze.
Panie redaktorze, wypowiedzi pana prezydenta z poniedziałku w zeszłym tygodniu i z piątku są zupełnie spójne i konsekwentne tak naprawdę, bo pan prezydent i w poniedziałek i w piątek mówił o tych samych sprawach, tych samych wątpliwościach i zastrzeżeniach do ustawy, którą podpisał oczywiście w poniedziałek. Zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc o tych wątpliwościach. I ja spodziewam się, że we wniosku, który za chwilę zostanie złożony do Trybunału, znajdą się te same kwestie, które znalazły się już w zgłoszonej nowelizacji do ustawy, czyli skasowanie tych środków karnych, wprowadzenie czytelnego trybu odwoławczego do sądów powszechnych, zwiększenie jawności, uniezależnienie komisji od czynników rządowych. To wszystko, myślę, będzie też we wniosku do Trybunału. Pan prezydent konsekwentnie mówił o tym od poniedziałku, a w piątek zdecydował się zgłosić ustawę, żeby również częściowo wyjść naprzeciwko ewentualnemu orzeczeniu Trybunału.
To właśnie, dlaczego składać ten sam dokument w dwóch różnych miejscach? I w Sejmie, i w Trybunale?
Żeby przyspieszyć pracę, żeby dać większości parlamentarnej szansę, żeby ta ustawa w formule niebudzącej takich kontrowersji jak wcześniej została szybko uchwalona i szybko mogła wejść w życie.
Rzecznik rządu powiedział, że rząd się zapozna z tymi poprawkami, ale nie ma decyzji rządu, nie ma decyzji Prawa i Sprawiedliwości, czy one będą przyjęte.
Rzecznik rządu, pan minister Miller, mówił też dosyć delikatnie i sokracyjnie, że warto się nad nimi na pewno pochylić, że z rządu też płynęły sygnały, że ustawa po przyjęciu tych poprawek nadal zachowa swój pierwotny cel i funkcję, więc ja byłbym tutaj optymistą.
Oczekuje pan prezydent, że kiedy Sejm uchwali te poprawki?
Niezwłocznie. Sejm powinien uchwalić te poprawki przed powołaniem komisji oczywiście, chociaż nowelizacja zawiera też przepis przejściowy, który będzie powodował wygaśnięcie kadencji tych członków komisji, którzy zostaliby ewentualnie powołani z grona parlamentarzystów. Przypominam, że nowelizacja pana prezydenta zakazuje parlamentarzystów.
W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu czterodniowe, ale dobrze pamiętam. Wtedy ta ustawa powinna być znowelizowana?
Dlaczegoż by nie?
Gościem Poranka Wnet Paweł Szrot. Poderwał się do mikrofonu Krzysztof Skowroński. Nie wiem, czy jeszcze ma pytanie? Nie ma jeszcze pytania, to wszystko poczeka.
Panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie ministrze.
No dobrze, to było tylko... No dobrze, w takim wypadku cytat. Pani poseł Nowacka w TVN24 powiedziała tak. Andrzej Duda przygotował grunt pod marsz 4 czerwca. Pan prezydent czuje się współautorem sukcesu marszu opozycji.
Panie redaktorze, bardzo źle by było z kondycją polskiej opozycji, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, żeby takiego marszu nie potrafiła w takim w takim długim czasie zebrać. Oczywiście można mówić, że w marszu uczestniczyło bardzo dużo osób, ale nie da się maszerować do października, powtarzam, i jeśli opozycja chce poważnie myśleć o sukcesie wyborczym, powinna iść dalej, a nie rozpamiętywać to, co było dwa dni temu. To samo oczywiście też dotyczy partii rządzącej.
Przed uchwaleniem Lex Tusk sądziliśmy, że w marszu weźmie udział około 150 tysięcy osób, a zdaniem pani poseł Barbary Nowackiej było tych osób 500 000. Czy to pan prezydent swoim podpisem zmobilizował i rozgrzał emocje na opozycji?
Ja rozumiem, pani poseł Nowacka realizuje tutaj jakieś swoje założenia polityczne. Pan prezydent kieruje się tylko interesem Polski i Polaków i to była podstawowa zasada, wytyczna, kiedy podejmował decyzję zeszłego tygodnia.
Pana prezydenta w niedzielę nie było w Pałacu Prezydenckim, jak wiemy.
No trudno, żeby wspierał marsz opozycji, trudno też, żeby...
Mógł oglądać, przysłuchiwać się, oceniać.
Myślę, że pan prezydent ocenił, oglądał, słuchał wystąpień na tym marszu, widział transparenty, z których nie wszystkie były zgodne z kanonami obowiązującej kultury, to wiadomo. Ale powtarzam, marsz przeszedł, szło w nim dużo ludzi, opozycja ma prawo wyrażać również i w ten sposób swoje poglądy.
A miał pan okazję rozmawiać z panem prezydentem? Jakie były jego reakcje?
Panie redaktorze, rozmawiamy tak naprawdę już o przeszłości. Kampania wyborcza cały czas trwa.
Nieodległej to niedziela.
Nieodległej, ale powtarzam, jeśli opozycja i nie tylko opozycja, jeśli większość rządowa będą patrzyli ciągle za siebie na to, co było na marsz, to ich sukces... Można oględnie powiedzieć, nie będzie przesądzony.
Nie wiem, czy pan minister wie, co by pan prezydent usłyszał, gdyby był w niedzielę w pałacu i uchylił okno, jakie hasła skandowali protestujący.
Będzie pan
cytował? Tak, mogę zacytować, bo tam w jednym czasie nie było wulgaryzmu, kiedy tłum mijał Pałac Prezydencki, krzyczał, będziesz siedział.
Jeszcze dwa lata na fotelu prezydenckim, owszem, bo tyle wynosi kadencja pana prezydenta. I tak to tylko mogę skomentować. Oczywiście były też pewnie wulgaryzmy, ale pan nie chce ich
cytować. Cytować nie muszę, jak mówi Donald Tusk, silni nie muszą przeklinać, chociaż nie wszyscy silni.
Może się nie wszyscy uczestnicy marszu się czuli silnymi, więc.
Zastosowali się do apelu lidera Platformy. Wczoraj gościem Poranka Wnet był Andrzej Halicki, który powiedział, że raczej impeachmentu nie będzie, czy próby usunięcia prezydenta, ale po kadencji pana prezydenta czeka Trybunał Stanu.
A z jakiego tytułu? Chciałem poznać...
Podpisania chociażby ustawy Lex Tusk, tak zwanej.
Za działania zgodne z konstytucją, wręcz przeciwnie, wypełniające jej zapisy, takie jak podpisanie ustawy i skierowanie jej wobec określonej wątpliwości do Trybunału Konstytucyjnego, nie można nikogo pozwać pod Trybunał Stanu, prawdaż?
No pan poseł, nie tylko jeden poseł Halicki myślał inaczej.
To ja mogę powiedzieć, panie redaktorze, ja mogę powiedzieć jedno. Pan poseł Halicki i inni, którzy taką tezę przedstawiają, się głęboko mylą.
Ale czy to ja zadam pytanie, ale czy słowa Donalda Tuska, który powiedział, złożył ślubowanie, w tym ślubowaniu był fragment na temat rozliczenia, wzbudziły strach i emocje zarówno w Pałacu Prezydenckim, jak i w obozie rządowym, jak pan sądzi?
Panie redaktorze, jakieś zastraszenia, pogróżki, to jest wszystko, co nie ma nawet szansy trafić do pana prezydenta. Pan prezydent jest zdecydowanie ponad takie niskie ataki. Powtarzam, prezydent cały czas działa dla dobra Polski, jej bezpieczeństwa, dla dobra jej mieszkańców.
A jak to jest obozem dobrej zmiany? Dlaczego takie ustawy, które wiadomo, że będą budzić emocje i kontrowersje, dlaczego one nie są ustalane? Dlaczego jest tak, że musi być ustawa, a potem musi być nowelizacja tej ustawy, nowa ustawa? Nie może być takiego jednego harmonijnego procesu, w którym od początku do końca coś się za pomocą jednej ustawy załatwi?
Ja mogę mówić z punktu widzenia pana prezydenta. I tutaj zasada jest jedna tak naprawdę i się dziwię, że tak wiele osób jest nią zaskoczonych. Nowelizować ustawę można wtedy, kiedy jest ona podpisana i weszła w życie.
To prawda.
To dlatego też, żeby przedłożyć nowelizację, pan prezydent musiał ją podpisać.
Ale przed uchwaleniem ustawy, dlaczego nie było konsultacji? Czy może była konsultacja?
Proszę pytać przedstawicieli rządu, ja nie chcę tego komentować.
To jeszcze jedna sprawa z polityki krajowej do skomentowania. Wczoraj w telewizji Polsat News Marcin Mastalarek, społeczny doradca pana prezydenta, powiedział wiele ciekawych myśli. Jedna jest taka: niektórzy współpracownicy Andrzeja Dudy chcieliby startować do Sejmu. Wiem, że prezydent niektórym wyraził na to zgodę.
No to jest prawda, co kolega Marcin Mastalarek powiedział.
Którym wyraził zgodę?
Ale nie będę tego komentował.
Pan minister chciałby być posłem?
Panie redaktorze, polityka to jest służba. I tak ją traktuję. Ja w tym momencie służę panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Oraz Polsce oczywiście.
A to nie jest tak, że pałac opustoszeje? No bo mówiono o kilku współpracownikach. No ministrów jest raptem 5-6.
Ale są również doradcy, przypominam. A doradcy często mają też przeszłość polityczną, przeszłość rządową. Są oni bardzo kompetentni, doświadczeni, więc...
To przynajmniej skonkretyzujmy słowo niektórym. Dwóch, trzech, czterech?
No bez takich nacisków, panie redaktorze. Nie będę tutaj nikomu nic utrudniał, nikogo stawiał przed ścianą. Marcin Mastalarek powiedział prawdę.
Ale jeżeli wystartują, to z jakiej listy? Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji?
Panie redaktorze, pan prezydent oraz też osoby, które w większości z nim współpracują, wywodzą się z jednego określonego środowiska politycznego, szeroko pojętej prawicy. Można powiedzieć też, że wiele osób ma przeszłość związaną z Prawem i Sprawiedliwością. I to jest mój jedyny komentarz.
Pan minister również przecież kiedyś pracował w centrali Prawa i Sprawiedliwości.
Ale nie byłem nigdy członkiem tej partii, ani żadnej innej. Nie jest to żadne puszenie się z dumy. Jakbym był członkiem, to też bym tego nie ukrywał i mówił o tym otwarcie. Jakoś tak w życiu wyszło. Byłem przez 20 lat gorącym sympatykiem prawicy i Prawa i Sprawiedliwości.
Andrzej Duda, pan prezydent, włączy się w kampanię wyborczą?
Wzywając do szerokiego udziału społeczeństwa i Polaków w procedurach wyborczych, czyli do jak największej frekwencji.
Ja się zabawię w dziennikarstwie innej stacji. Powiedział pan byłem, to znaczy pan nie jest?
Byłem.
Byłem zwolennikiem szeroko rozumianego obozu prawicy.
Powiem tak, no ja pracuję dla pana prezydenta. Pan prezydent współpracuje z większością rządową, ale czasem wchodzi z nią w spory konkretne i merytoryczne. I ja też jego śladem raz mam taką ocenę polityki rządowej, raz inną.
Dużo jest sporów z politykami dobrej zmiany?
No, mogę powiedzieć, że nie jest ich dużo. One są wszystkie widoczne, bo media rzecz jasna podkreślają te dyskusje, te spory. Ale myślę, że jest ich mniej niż w okresie jakichkolwiek innych rządów i innych prezydentów.
Media mówią, że właśnie pan minister na listach Prawa i Sprawiedliwości ma się znaleźć, no ale tak rozumiem, jest spekulacja, nie będziemy pan minister ani nie potwierdzić, ani jej nie zaprzeczyć.
No, oczywiście, pan redaktor, instytucji pański dziennikarski, pana nie zawiódł w tym przypadku.
Jasne, ale jeżeli by pan minister wystartował, to liczyłby na wsparcie aktywne pana prezydenta, że pan prezydent będzie wspierał swoich ministrów, swoich współpracowników na listach Prawa i Sprawiedliwości? Aktywnie.
O, to jest ciągle dyskusja czysto teoretycznie. Nie chcę w nią wchodzić, oczywiście. Na razie moją funkcją jest wspieranie pana prezydenta, a nie na odwrót.
To jeszcze trochę o wczorajszym wroku TSUE, jak pan prezydent to czytuje?
Jako sprawę cokolwiek akademicką i odnoszącą się do historii. Przecież Izba Dyscyplinarna, do której się w dużej części ten wyrok odnosi, została zlikwidowana na mocy ustawy zgłoszonej przez pana prezydenta. Oczywiście... Kwestia prymatu prawa unijnego nad krajowym jest rzeczą bardzo istotną i bardzo niebezpieczną. Ja jestem osobiście przekonany, że Polska wstępowała do Unii Suwerennych Narodów i prymat prawa polskiego powinien zostać tutaj uznany i utrzymany. Natomiast powtarzam, ten wyrok się odnosi do spraw w dużej części historycznych.
Kiedy będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego na temat ustawy, którą zgłosił pan prezydent o Sądzie Najwyższym?
Mogę powiedzieć, cytując wokandę Trybunału 27, zdaje się, mogę się mylić, czerwca.
Odbędzie się to.
Oby, ale to już raz zostało, czy nawet dwa razy to zostało przesunięte. Jaskółką wiosny bądź światełkiem w tunelu jest tutaj ten wyrok, który zapadł w piątek w ramach dotyczący sporu kompetencyjnego w sprawie ułaskawienia, bo ten wyrok zapadł w pełnym składzie 11 sędziów.
Czyli kryzys mamy za sobą w Trybunale.
To się przekonamy, kiedy zostanie rozpatrzony ten najważniejszy wniosek. Oczywiście kierowany do Trybunału wniosek w sprawie ustawy o komisji weryfikacyjnej nie będzie wymagał większości pełnej, tylko większości 7-osobowej, więc tutaj nie spodziewałbym się problemów.
I kiedy będzie wyrok w tej sprawie?
A ja nie jestem pewien, czy Trybunał już to umieścił na wokandzie, czy jeszcze nie, więc nie będę tego komentował.
Nie ma wniosku. No to na koniec sądy pokoju. Wydaje się, że koalicja rządząca nie uchwali waszego projektu.
No to jest duży problem w koalicji rządzącej, bo zdaje się, jest to element, element kontraktu politycznego z panem Pawłem Kukizem. Oczywiście pan Paweł może się tutaj obrażać, że użyłem słowa kontrakt, to transakcja, to takie słowa. Myślę, że pan Kukiz, do którego mam mnóstwo szacunku, nie lubi takich określeń. Można raczej mówić o umowie, ugodzie, więc na tym polega problem koalicji.
Panie redaktorze?
Pytanie o dzisiejszy szczyt. Czego mamy szczyt B9? Czego mamy się po nim spodziewać?
Bardzo ważny szczyt B9. Grupa B9 to kraje wschodniej flanki od państw bałtyckich po Rumunię i Bułgarię. I jest zwyczajem pewnym, że te kraje przed tym szczytem ogólnym Traktatu Północnoatlantyckiego ustalają wspólną strategię. A strategia ta jest zawsze jedna: zwiększenie obrony naszego regionu, czyli wschodniej flanki. I teraz chodzi o ustalenie działań, które do tego mają przed lipcowym szczytem doprowadzić.
Jaka to będzie strategia, z czym, z jakim pomysłem?
Proszę
prezydent...
się nie spodziewać, że nawet jakbym znał jej szczegóły, to będę je tutaj prezentował, bo ostatnie wydarzenia, wypowiedzi, można oględnie powiedzieć, udowodniły, że nie wszystkie kraje muszą być zwolennikiem wzmacniania militarnej obecności NATO na wschodniej flance. Permanentnego wzmacniania.
Myśli pan o wypowiedzi prezydenta Francji?
To pan redaktor powiedział.
Było wystąpienie w czasie Globsec, bardzo zresztą ważne wystąpienie prezydenta Francji, bo zarysował koncepcję Europy francuskiej. Z francuskiego punktu widzenia, może tak.
Powiem tak, że każdy kraj ma prawo do własnych ambicji, tym bardziej Polska ma prawo do własnych ambicji na miarę swojej rangi i tego, jak widzi swoją przyszłość.
To prawda. I będzie jakaś odpowiedź ze strony pana prezydenta na to, co powiedział prezydent Macron, bo powiedział...
Zarówno ta wypowiedź, jak i inne wypowiedzi są skrzętnie, skrupulatnie analizowane, a odpowiedź padnie na zgromadzeniach Traktatu Północnoatlantyckiego.
Czyli w Wilnie do tego zgromadzenia ogólnego się wszyscy przygotowują i o tym też powiedział prezydent Macron, że są dwa ważne szczyty przywódców Unii Europejskiej, gdzie sprawa weta ma stanąć, rozumiem, i centralizacji Europy, i drugi szczyt NATO, po którym spodziewamy się, czego my się po nim spodziewamy, co tam powinno być powiedziane.
Mogę powiedzieć bardzo ogólnie tylko, że tak jak już mówiłem, obrona Europy, obrona krajów sojuszu na tym odcinku, który jest najbardziej zagrożony, czyli na wschodniej jego flance. NATO się wzmocniło ostatnio na tej flance o Finlandię. Kraj położony strategicznie z bardzo dobrą, wyćwiczoną, bitną armią. Mamy wszyscy nadzieję, że to zostanie niedługo uzupełnione o Szwecję, która też złożyła taki wniosek. To też trzeba rozważyć w strategii obronnej sojuszu.
Tak jak też trzeba uwzględnić barbarzyństwo. Dzisiaj mamy z nim do czynienia. Tama na Dnieprze została wysadzona przez Rosjan, panie ministrze?
Mówię krótko, terroryzm państwowy. Pan prezydent zawsze przed tym ostrzegał i wskazywał, że nie spodziewa się, że Rosjanie w tej agresji zawahają się przed czymkolwiek. Widzieliśmy właściwie już wszystkie bestialstwa, które można sobie wyobrazić, oprócz użycia broni jądrowej. Oby do tego nie doszło, bo to by było już w ogóle poza marginesem, stawiało przywódców Rosji poza marginesem jakiegokolwiek człowieczeństwa. Trzymamy kciuki za władze Ukrainy. Myślę, że poradzą sobie i z tym kryzysem humanitarnym, ekologicznym, gospodarczym, energetycznym. No, to powoduje bardzo wiele problemów, ale władze Ukrainy udowodniły, że w warunkach kryzysu potrafią sobie radzić.
To, panie ministrze, na koniec pytanie o polskie siły zbrojne. Czy konflikt, spór, nieporozumienia między ministrem, wicepremierem Błaszczakiem a generalicją są już rozwiązane i wyjaśnione?
Znowu pyta pan o kwestie historyczne jeszcze z bardziej zamierzchłej przeszłości. Pan prezydent współpracował z premierem Błaszczakiem, generałem, szefem sztabu generalnego, generałem dowództwa operacyjnym sił zbrojnych, szefem BBN-u. Tak wcześniej, jak i w czasie tej sytuacji, kiedy wystąpiły pewne nieporozumienia i będzie współpracował dalej dla polskiego bezpieczeństwa i polskiej armii.
Panie ministrze, gdyby pan wędrował razem z manifestującymi, to jeden argument to jest oczywiście ustawa, która mobilizuje, druga rakieta, która wleciała do Polski i sobie leżała w lesie jako dowód niesprawności układu rządzącego. No takie argumenty padają.
Padają na ulicy. Ja bym przeszedł nad tym do porządku dziennego, bo retoryka uliczna się swoją logiką cieszy. Z mównicy oczywiście też padają. Wszystko już zostało wyjaśnione, tak naprawdę oficjalnie mówił o tym minister Jacek Siewiera, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Moim zdaniem ten, kto chce tą sprawę przeanalizować, ma wszystkie niezbędne dane. Ja tego nie będę robił tutaj.
Odejść z armii nie będzie. Ani generał Piotrowski, ani generał Andrzejczak nie.
Żadne formalne wnioski w tej sprawie nie padły. Co więcej, przedstawiciele rządu wskazują, że wobec też oświadczeń w tej sprawie pana prezydenta takich wniosków.
Ani pan minister, wicepremier, ani pan premier nic o tym nie wiedzieli, że rakieta wleciała do Polski. To wiemy.
To jest pytanie, ale to pan redaktor stwierdził tak retorycznie, bo ja nie będę się do tego odnosił. To jest pytanie do
słowa pana wicepremiera Błaszczaka, że się dowiedział dopiero parę miesięcy po fakcie. Z jego własnej konferencji.
Może to, żeby ustalić wszystkie szczegóły, musieliby państwo rozmawiać z panem premierem Błaszczakiem, panem premierem Morawieckim. Ja nie będę w ich imieniu mówił.
Pytanie, co to świadczy o naszym państwie.
A my nie mamy, panie ministrze, kolejnej piosenki Boba Dylana przygotowanej specjalnie, bo nie wiedzieliśmy o tym, że
wielka pan szkoda.
Minister Boba Dylana lubi, ale
lubi to nawet jest oględnie powiedziane. Co?
A może i pan z gitarą?
Uwielbiam.
Z gitarą też?
Nie. Gitara, moje umiejętności gitarowe są mizerne.
Tak. Ale jakieś są.
Minimalne.
To jest skromność, panie ministrze.
Pojawił się Bob Dylan w dużej ilości, no to panie za to, że pan wybierze.
Ja mam za słaby wzrok, żeby wybrać. Pana ministra poprosimy o wybór piosenki Boba Dylana na górze. 4 piosenki Boba Dylana.
No to niech będzie Lucky Rolling Stone, to już klasyko pojedziemy.
No to dobrze.
Paweł Szrot.
Szef gabinetu prezydenta był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję. Panowie redaktorzy, wielkie dzięki.
Dziękujemy za
rozmowę. Szanowni słuchacze, do widzenia.
Czas na klasykę.
radio.
Radio robimy, radio wnet. Radio robimy, radio.
I nie tylko robimy radio, również wydajemy Kurier Wnet. 108 numer kuriera czerwcowy jest już w kioskach, albo mogą państwo też przyjść do naszej siedziby przy Krakowskim Przedmieściu i stać się szczęśliwymi posiadaczami Kuriera Wnet. Teraz pokazuję państwu, jak ten Kurier Wnet wygląda. Pokazuję tym spośród państwa, którzy oglądają transmisję na naszym kanale YouTube Kurier Wnet. Okładka. Na okładce jest narysowany przez Wojciecha Sobolewskiego Donald Tusk z palcem na ustach i z takim hasłem pst. Nie będziemy mówić wielu rzeczy. W Kurierze Wnet na 18 stronie jest bardzo ciekawy, właściwie w każdym kurierze są bardzo ciekawe teksty Jana Martiniego, z którym mamy teraz połączenie zarówno skype'owe, jak i audio, jak i wideo. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Nasze szanse wobec ofensywy internacjonalistów. To jest tytuł pana tekstu z ciekawymi tezami na temat ruchu antyszczepionkowego i teraz rozmaitych komentarzy, które w domenie publicznej pojawiają się na temat Ukrainy.
Znaczy, cykl produkcyjny Kuriera Wnet jest na tyle długi, że wówczas jeszcze nie było gorącej kwestii wpływów rosyjskich w Polsce. Tym niemniej ten tekst też jest o wpływach rosyjskich w pewnym sensie. Dlatego, że ja chciałem tutaj przedstawić taki klasyczny mechanizm wojny hybrydowej, który jest stosowany przez Rosjan. Polega on na tym, że bada się dane społeczeństwo pod kątem potencjału konfliktu. No oczywiście im bardziej emocjonalna sprawa, tym to jest większy potencjał tego konfliktu. No, zażarło przy sprawie aborcji, a podobnie także te sprawy pandemii, odpowiedzi na tą pandemię ze strony państwa. No, głównym celem zawsze takiej wojny hybrydowej jest podważenie zaufania społeczeństwa do administracji państwowej. I tu było znakomita, przy okazji pandemii, była znakomita okazja właśnie, żeby wykazywać tę nieudolność i złe zarządzanie i tam właśnie rzekomo nadmiarowe jakieś ofiary czy coś. Nie wiadomo według jakiej metodyki to było liczone, ale w każdym razie niestety efekt jest bardzo wyraźny tych działań. No, osobiście znam bardzo wielu ludzi, którzy, no, szczerych patriotów, którzy się bardzo starali, kiedyś się udzielali po prostu na odcinku patriotycznym, którzy no, diametralnie się odwrócili od partii rządzącej, odcinają się teraz od właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Ale dlaczego? No, właśnie z powodu, twierdzą, że to był presja i przymus szczepień, przymus noszenia maseczek, coś takiego. W ogóle nie trafiają argumenty, że w Polsce i ten lockdown, i też ten przymus był najmniejszy chyba na świecie. Także to do nich nie trafia, natomiast podobno 15% elektoratu PiS, który poprzednio głosował, teraz już nie zamierza głosować. W ogóle przeważnie w ogóle nie chcą iść na wybory ze względu, że no twierdzą, że nie ma na kogo głosować, no bo tutaj prawda właśnie były jakiś przymus, lockdowny, szczepienia i coś takiego. No, z tak błahych przyczyn, no to wręcz porażających przyczyn, bo przecież z perspektywy historycznej czy geopolitycznej no, istnieje niebezpieczeństwo no, utraty znacznej części niepodległości przez tak bzdurne zarzuty.
Ale
no.
powiedzmy, jak działa ten mechanizm, bo najpierw pojawia się wątpliwość, którą można mieć, prawda, w stosunku do maseczek, w stosunku do szczepień, a potem ta wątpliwość jest rozdmuchiwana do wielkich pożarów i to jest działanie.
Tak, dlatego że z żelazną zasadą takiej wojny hybrydowej to już od XVIII wieku Rosjanie stosują taki mechanizm, że popierają obie strony, dostarczając argumentów obu stronom. I tak z jednej strony mieliśmy tutaj atak właśnie, znaczy na nieudolność rządu, że czegoś tam nie ma, respiratorów, maseczek, nie prowadzi się dezynfekcji, tak jak w innych krajach cywilizowanych, że wagony metra są okazane tam na ulicach jakimś lizolem spryskiwali czy coś takiego, że no, się że nie robi dostatecznie dużo, a z drugiej strony, oczywiście, ponieważ szczepienia okazały się jednak rozczarowujące, efekty tych szczepień, no nie jesteśmy w stanie ustalić, ja tu nie wnikam, czy szczepienia pomogły, czy nie pomogły. Część poważnych naukowców twierdzi, że jednak potencjalne ryzyko stosowania szczepień było mniejsze niż korzyści dzięki tym szczepieniom uzyskane. Natomiast oczywiście cały szereg równie poważnych naukowców, ale podejrzewam, że jednak mniej, miało zdanie zupełnie odrębne. No i sprawa polega na tym, że oba te stanowiska były bardzo podkręcane. No i niestety strona prawicowa, konserwatywna jednak bardziej chwyciła to stanowisko tych antyszczepionkowych ludzi, które generalnie, przecież to są zupełnie no, takie nieznaczące sprawy. Jeśli rozpatrywasz to jakiejś kategorii historycznej.
Chociaż niektórzy powtarzają, że to jest problem, który dotyczy likwidacji pojęcia wolności, aż tak daleko posuwają się w tezach, pokazując na zakusy budowania światowego rządu i pełnej inżynierii społecznej.
No być może, no oczywiście, że takie niebezpieczeństwo istnieje i należy też to mieć na uwadze. Ale mi się zdaje, że takie jakieś alergiczne reakcje na te sprawy to jest chyba jednym z elementów, które ułatwia dezintegrację społeczeństwa. Bo przecież istota tych właśnie wyszukiwania konfliktów polega na tym, żeby to społeczeństwo nawzajem się niszczyło, że z zewnątrz nie jest potrzebna duża energia już. Tak jak właśnie to było stronnictwo Potockich, stronnictwo Czartoryskich. Rosjanie popierali, jeśli któreś z nich słabło, to było popierane. I także wystarczy, że Polacy mają się sami neutralizować. Także to, tego typu mechanizm. Ale to jest oczywiście tylko jeden mechanizm z absolutnie wielkiej galerii możliwości, które Rosjanie mają, aby zaszkodzić danemu państwu. Ja im się o tyle nie dziwię, że no niewątpliwie w Polsce mają najgroźniejszego przeciwnika. Takiego, który właśnie rozumie Rosję, można tak powiedzieć, bo zna te mechanizmy od lat i w związku z czym neutralizacja Polski to jest rzeczywiście olbrzymie zadanie dla nich i to starają się to ciągle zrobić. Myślę, że jednak my znamy te różne mechanizmy, w związku z czym no potrafimy się już bronić w jakimś stopniu. No oczywiście manipulacja, medialna manipulacja, no to jest jedna z podstawowych broni. Dezinformacja, to w ogóle Christopher Story, brytyjski sowietolog, uważał, że dezinformacja jest podstawowym narzędziem szerzenia wpływów rosyjskich. Ja niedawno miałem taką audycję w telewizji Republika, gdzie tam prowadzący mnie przedstawił jako znawcy problematyki rosyjskich wpływów czy coś takiego. No ja oczywiście jestem amatorem, tylko udało mi się kilka książek przeczytać, które z jakichś względów chyba w Polsce są mało znane. To są angielskojęzyczni autorzy, sowietolodzy, którzy nie uważali, że Zachód wygrał zimną wojnę. Przede wszystkim Christopher Story, później Richard Clarke, Jeffrey Nygist. Oni wcale nie uważali, że Zachód wygrał zimną wojnę, że Rosja jest w dalszym ciągu groźna. Oczywiście nikt ich nie chciał słuchać, bo była taka euforia. No nie, komunizmu już nie ma, Związek Radziecki się rozpadł, budują demokrację w Rosji. No i teraz zapanuje tylko liberalna demokracja, także koniec historii. I takim stali, byliśmy w takim matriksie. Tymczasem Rosja bardzo konsekwentnie, no znaczy te władze kagiebowskie, które tam urzędują, bardzo konsekwentnie przeprowadzała swoje plany właśnie.
I o tym między innymi możemy przeczytać w tym numerze Kuriera Wnet i pewno w następnych. Teraz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
18 strona najnowszego Kuriera Wnet, tekst Jana Martiniego, który był gościem Poranka Wnet, a my szybko łączymy się z Wrocławiem, gdzie jest Krzysztof Kunert.
96 i 8 FM. Studio Wrocław.
I Krzysztofa Kunarta prosimy o zapowiedź tego, co dzisiaj w Studiu Wrocław będzie.
Dzień dobry, uśmiecham się do Państwa z Dolnego Śląska. Ja właśnie jadę na spotkanie do centrum Wrocławia na Ostrów Tumski z Lechem Stefanem. To postać, której we Wrocławiu jakoś specjalnie przedstawiać nie trzeba. Twórca klubu Spotkanie i Dialog. I wyobraźcie sobie Państwo, wyobraź sobie Krzysztofie, że ten klub, te spotkania odbywają się od przeszło 41 lat co miesiąc. To są spotkania, które, no co tu dużo mówić, wpływają na konserwatywne środowiska Wrocławia właśnie od wielu dekad. Kształtują je, ale kształtują je mądrze, kształtują je dobrze. Jan Olszewski, premier świętej pamięci, pytał kiedyś, czyja będzie Polska? Te spotkania starają się od 41 lat przeszło odpowiedzieć na to pytanie. Spotykam się dziś z Lechem Stefanem. Już za godzinę będę na antenie Radia Wnet. Będziemy rozmawiać i już przyznam się Państwu, nie mogę się doczekać tej rozmowy i bardzo chciałbym, żebyście Państwo również na nią czekali.
I na nią czekamy tuż po godzinie 10:00. Studio Wrocław i Krzysztof Kunert, Szerokiej Drogi.
Bardzo dziękuję.
A Państwu miłego dnia życzy Krzysztof Skowroński. Za chwilę wiadomości.
Poranek w Radiu Wnet. We Wnecie lubimy klasyki.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
W inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na wnet.fm. Wiadomości Wnet.
Wybiła godzina 9, 6 czerwca. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet. Dzisiaj około 5 rano Rosjanie wysadzili zaporę elektrowni wodnej w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim. W związku z tym prezydent Zełenski zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, o czym poinformował sekretarz RNBiO Oleksij Daniłow. Terroryści nie będą w stanie zatrzymać Ukrainy przy pomocy wody, rakiet czy w jakikolwiek inny sposób, napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wyniku detonacji poziom wody w zbiorniku kachowskim gwałtownie spada, co stanowi dodatkowe zagrożenie dla czasowo okupowanej elektrowni jądrowej Zaporoże. O zagrożeniach mówił podczas Poranka Wnet korespondent z Kijowa Dmytro Antoniuk.
Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce grozi nam ekologicznej katastrofą, gigantycznej po prostu. Wszystko dlatego, że ten zbiornik, sztuczny zbiornik wody, dawał wodę dla chłodzenia reaktorów atomowych w Energodarze, gdzie znajduje się największa elektrownia atomowa w Europie. Jeżeli dojdzie do tego, że w poziom wody spadnie tak, że nie można będzie chłodzić tych reaktorów, to doprowadzi do wycieku radiacji.
Mówił Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet z Kijowa. Całość rozmowy na wnet.fm. W tej chwili sytuacja w elektrowni jądrowej jest pod kontrolą. Ukraiński personel monitoruje wszystkie wskaźniki. Jeśli Chiny poprzez agresywne manewry na morzu i w powietrzu chcą nam przekazać, że obecność USA na Pacyfiku jest niemile widziana i że powinna zostać zmniejszona, to mogę powiedzieć, że tak się nie stanie, powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Mike Pence złożył dokumenty, by wystartować w wyborach prezydenckich 2024 roku USA. Spełnił tym samym swoje zapowiedzi z minionego tygodnia. Polityk stał się już 10. republikaninem, który formalnie zgłosił swoją kandydaturę. To zaskakujące, bo oznacza, że w wyborach 2024 roku po raz pierwszy zmierzył się były prezydent z byłym wiceprezydentem z tej samej administracji. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie polskiej reformy sądownictwa. W pełni uwzględniono skargę złożoną przez Komisję Europejską, która stwierdziła, że przyjęte przepisy naruszają prawo Unii Europejskiej. W ocenie sędziów Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą, a niezawisłość i bezstronność nie są u niej zagwarantowane. Każdy kolejny wyrok, który w tym sądzie zapada pod znakiem układów, afer drukowania wyroków, nie na sali sądowej, lecz na zakrapianych bankietach. Tak traktuje też ten wyrok, skomentował wyrok TSUE Zbigniew Ziobro. To kpina z europejskiego prawa i wyraz traktowania Polski jako państwa, na którym brukselskie elity próbują testować swoje antydemokratyczne wizje, komentuje była premier Beata Szydło. Prezydent Andrzej Duda weźmie dzisiaj udział w szczycie państw bukaresztańskiej dziewiątki w Bratysławie, zapowiedziała kancelaria prezydenta. Po godzinie 11 podczas sesji inauguracyjnej szczytu B9 Andrzej Duda wygłosi przemówienie na Zamku Bratysławskim, po czym weźmie udział w sesji plenarnej szczytu państw bukaresztańskiej dziewiątki. Dzisiaj w Sądzie Najwyższym ma odbyć się rozprawa kasacyjna w sprawie Mariusza Kamińskiego i innych osób z byłego kierownictwa CBA. 3 miesiące temu Sąd Najwyższy podjął to postępowanie, zawieszone od lata 2017 roku. W ostatni piątek orzeczenie związane z tą sprawą wydał Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję Rady w sprawie stóp procentowych poznamy najprawdopodobniej po południu.
Prognoza pogody.
Nad Polskę zaczyna napływać cieplejsze powietrze. Pod koniec dnia południe kraju znajdzie się pod wpływem płytkiej zatoki niżowej. Tam też będzie dużo chmur, przelotne opady deszczu i lokalnie mogą pojawić się nawet burze. W pozostałej części kraju pogodnie. W centrum można spodziewać się więcej chmur. Temperatura maksymalna od 22 stopni, w Warszawie nawet 28 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obejmują one południowo-wschodnią część Polski i